Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o sejmiku samorządowym i pierwszej sesji od czasu rezygnacji marszałka. Czy po tym posiedzeniu radnych wojewódzkich rozstrzygnięta zostanie sprawa marszałka? Czy będzie on prawomocny, czy też jego kadencja skończy się w ostatnich dniach lutego? Kolejny temat to wybory do Parlamentu Europejskiego. Kukiz 15 zawarł polityczny sojusz z kilkoma pozasystemowymi ruchami, które będą startować w tych wyborach, między innymi z włoskimi pięcioma gwiazdami. Czy w parlamencie znajdą się reprezentanci tego typu ruchów? Ponadto o wejściu SLD do koalicji europejskiej zrobił się z tego ferment w samym sojuszu. Część działaczy ma zamiar rezygnować, bo uznają decyzję Włodzimierza Czarzastego za kapitulację. Znowu będą wybory, w których SLD będzie ukryte w tle w momencie, gdy potrzebuje wyrazistości i reklamy. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Wanda Jankowska, Kukiz 15.
Witam Państwa.
Kazimierz Gwiazdowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu.
Krzysztof Truskolaski, poseł.
Dzień dobry.
Piotr Kusznieruk, szef Zarządu Wojewódzkiego SLD na Podlasiu.
Dzień dobry Państwu.
Jedna sprawa się już rozstrzygnęła po krótkiej chwili bezkrólewia. Nasze województwo ma ponownie marszałka Artura Kosickiego. Wybory zostały przed chwilą dokonane i wyniki ogłoszone podczas posiedzenia Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego. Różne były opcje, panie Kazimierzu, rozważane. Raz, że marszałek wycofuje rezygnację, potem, że radni zagłosują, że ta rezygnacja została wycofana i uprawomocnią decyzję marszałka. Były różne poglądy prawników na tę kwestię. Zwyciężyła, jak widzieliśmy to dzisiaj, opcja najdalej idąca, czyli zarząd podaje się do dymisji, marszałek się podaje do dymisji, zgłaszane są ponowne wybory i teraz wszystko będzie jasne.
No na pewno tak. No, były różne opinie na temat tego, jak się ewentualnie, jakie podjąć uchwały odnośnie tego, żeby to wszystko było wiarygodne, żeby nie było jakichś zastrzeżeń odnośnie do tego. Myślę, że tutaj zarząd województwa, jak również radni poszli po prostu, żeby wyjaśnić tę sytuację do końca, czyli odwołanie marszałka i powołanie nowego zarządu. Myślę, że to jest najbardziej racjonalne. To w tej chwili nie rodzi żadnych konsekwencji. Nikt nie będzie podważał, bo była też mowa, że być może radni udzielą zgody na wycofanie rezygnacji, ale widać, że różne były opinie prawne i myślę, że to już po prostu jakby przekreśla wszelkie jakieś tam podejrzenia, że coś zostało zrobione nie tak. Myślę, że zarząd będzie dalej funkcjonował w takim komplecie, w jakim jest. Został wybrany marszałek, więc myślę, że kwestia wyboru członków zarządu jest tylko zwykłą formalnością, bo widać, że ta stabilność, większość jest na sesji sejmiku. Prawica jest zjednoczona i tutaj nie ma żadnego problemu, żeby wybrać ten zarząd, który będzie, myślę, że dobrze funkcjonował dla...
Czyli sprawę rezygnacji mamy zakończoną. Władze się, mam nadzieję, dzisiaj ukonstytuują i będzie wszystko jak trzeba, tak?
No tak, tak, tak.
To znaczy, tutaj sytuacja dla mnie była jasna. To znaczy, praktyka prawna ewidentnie wskazuje, że po złożeniu rezygnacji, po przyjęciu do wiadomości, ta rezygnacja obowiązuje, więc jedyny racjonalny sposób naprawienia tej sytuacji to był dokładnie ten sposób, w którym wyszło się z tej sytuacji. Rozumiem, że poprzednie koncepcje i ruchy jakieś odnośnie wychodzenia były głównie spowodowane wątpliwościami, że może ten sam marszałek, który zrezygnował z rezygnacji, może nie uzyskać ponownie, że tak powiem, kworum wyborczego.
No ale to mogło być też obarczone pewnym błędem prawnym i to zrezygnowanie z rezygnacji mogło owocować tym, że z końcem lutego to znaczy zarząd pewno, mógłby przestać funkcjonować.
Na pewno byłoby obarczone błędem prawnym. Nie ma istotnej wątpliwości, że po złożeniu rezygnacji funkcja wygasa i nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Nie było pewnie w samorządzie takich sytuacji, ale w kodeksie spółek handlowych czy w różnych innych instytucjach to znaczy rezygnacja jest już nie do wycofania. To znaczy złożona, dostarczona, odebrana, przyjęta do wiadomości przez organ.
Zaksięgowana, jak to mówią.
W cudzysłowie zaksięgowana. Sytuacja jest ewidentnie jasna. Dyskusje moim zdaniem były bezsensowne. Rozwiązanie tej sprawy przynajmniej powoduje, że główny organ
województwa
nie ma wątpliwości prawnych odnośnie trybu powołania. no trochę szkoda, że po prostu spieramy się z tym przez tyle miesięcy, a te województwo nie pracuje tak za dobrze, bo zastanawiamy się, czy jest ten marszałek, czy go nie ma, potem chce być albo nie chce być.
No ale teraz widać, że ma mocny mandat.
Nie można bawić się województwem. Niestety pan marszałek Kosicki, który zrezygnował ze swojej funkcji, a później zrezygnował z rezygnacji, to już brzmi śmiesznie, pokazał, że nie powinien piastować tej funkcji. No jeżeli się z czegoś rezygnuje i składa się odpowiednie dokumenty, to powinno się, jeżeli jest się człowiekiem honoru...
Panie pośle, tak jak powinien, no ile razy tak jest, że premier tak podaje się do dymisji i chce uzyskać wotum zaufania, sprawdza, że tak powiem, zwartość koalicji, ale panie, zwartość mandatu.
Ale panie redaktorze, no w tym przypadku, jeżeli składa się dokument o rezygnacji, to prawo działa tak, że sejmik nawet jak nie przyjmie tej rezygnacji, to i tak z końcem miesiąca, w którym odbyła się sesja, marszałek i tak musi podać się do dymisji, czyli odejść.
Przestaje być marszałkiem.
Tak, przestaje być marszałkiem. Dlatego no, cała ta sytuacja no, jest niestety bardzo, bardzo dziwna. Dobrze się stało akurat, że zostały sporządzone jeszcze jedne wybory. Tak jak zresztą mówiłem to od początku. Wielu prawników słyszałem o tym, że pan przewodniczący Pilecki poprosił profesora Chmaja o opinię i prawnicy mówili jednym głosem, że należy przeprowadzić jeszcze jedne wybory z uwagi na to, że no może być ten konflikt prawny dalszego funkcjonowania tego zarządu. Ale dopiero mamy marszałka, zobaczymy jak z zarządem, tak? Bo pamiętamy jak było 2 miesiące temu, gdy wybierano marszałka i tego marszałka w pierwszym głosowaniu nie wybrano. Gdy wybierano przewodniczącego i tego przewodniczącego wybrano, ale nie z tej opcji, która miała być wybrana, czyli nie z PiS-u, tylko z Koalicji Obywatelskiej. Więc zobaczymy, czy jeszcze coś się nie wydarzy. No, to pokazuje, że w PiS-ie jest konflikt, że tam w tej koalicji wrze, więc no, zobaczymy, jak będzie. Trudno mi to na tą chwilę ocenić. Za chwilę będą wyniki głosowania i się okaże, czy mamy zarząd w pełnym składzie, czy został wybrany tylko marszałek województwa.
Przećwiczyliśmy demokrację.
Dokładnie. I muszę państwu powiedzieć, moi przedmówcy, wszyscy państwo jesteście już w tej polityce, prawda, wewnątrz. Ja niestety jestem osobą z zewnątrz i obserwuję to jako zwykły po prostu obserwator, wyborca, między innymi nie PiS-u, ale pomimo wszystko, proszę państwa, niesmak pozostał. To nie jest piaskownica, to nie jest zabawa, to jest województwo, to co pan powiedział. Pieniądze unijne, wiemy, były bardzo zagrożone, niewykorzystane w odpowiednim momencie, w koło gdzieś tam coś się waha. No dobrze, że mamy tego marszałka.
No ale sama pani wie, pani Wando, że polityka bez poparcia nie funkcjonuje. I każdy polityk co od czasu do czasu musi sprawdzić wartość owego poparcia.
Czyli pan redaktor zamienia to w sprawdzenie. No powiedzmy, że to było sprawdzenie. Tak. Jeżeli będzie to mocny mandat,
w demokrację i rzuciliśmy,
no to mamy to, co
mamy. Sprawdzamy
ale proszę
teraz
zwrócić uwagę na wyborców. Wyborcy są zniesmaczeni, niezadowoleni i ten niesmak niestety pozostanie.
Myślę, że tutaj przecież weźmy czy nawet premiera Tuska, czy premiera Morawieckiego, oni też poddawali się pod dyspozycję jakby Sejmu, ewentualnie, żeby przegłosować, żeby mieć to...
Żeby ostatni przykład przywołać, to premier Maj i
tak
dalej.
Tak, i paru innych, którzy po prostu się
Cameron
tak poddają, żeby chodzi o to, żeby ten mandat jego był silniejszy. Wiadoma sprawa, że u nas zaszła nowa sytuacja jakby polityczna w naszym regionie, tak, no bo nastąpiła zmiana szefa zarządu okręgowego i być może że to wynikało z tego, bo wszyscy sugerowali, że Kosicki to jest jakby człowiek pana Jurgiela i on chciał się po prostu temu poddać, że ewentualnie czy ma ten mandat zaufania u wszystkich radnych i nie tylko radnych, bo również posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo my żeśmy takie spotkanie też odbyli z zarządem i zresztą z radnymi naszymi sejmiku województwa podlaskiego. Się okazało, że wszystko jest jakby pod kontrolą, wszystko jest tak jak należy i dlatego dzisiaj my żeśmy się nie bali tego głosowania, bo wiedzieliśmy, że tego
ale najważniejsza rzecz, pan Artur Kosicki wyjechał z Warszawy, z Nowogrodzkiej, z wyraźnym poparciem.
Uzyskał poparcie tutaj sygnał prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Ten, myślę, że sygnał jest dla niego mocny i to jest dla niego w tej chwili silny mandat, żeby rządzić skutecznie naszym województwem.
Czyli ja poparcie jeszcze, prezesa jest...
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że porównania dotyczące konstruktywnego wotum zaufania i nieufności dla rządu i polskiego systemu parlamentarnego związanego z Sejmem i Senatem powiatem, nie może być porównywalne do sejmiku województwa, bo to są zupełnie inne przepisy i zupełnie inna ustawa. Możemy oczywiście sejmik porównywać, tylko
Panie
to takie...
No ale musi być jakaś proporcja.
Ja rozumiem, no ale tu mój przedmówca mówi, że tutaj pan premier, pani premier i ktokolwiek inny, ale my się powołujemy
nie,
powołujemy na zupełnie inne przepisy. Polski parlamentaryzm mówi o wotum zaufania, wotum nieufności, konstruktywnym.
Ale tutaj wywołał pan kwestię zasadniczą, czy należałoby znowelizować prawo dotyczące funkcjonowania sejmiku samorządowego,
ja
żeby
powiem tak, no, prawo
dało się
mamy,
tego, rzeczy, no, tego typu rzeczy
prawo
robić.
Mamy niedoskonałe, ale powiem w ten sposób, że póki to prawo obowiązuje w tym zakresie, w którym ono obowiązuje aktualnie, to po prostu trzymajmy się tego prawa. Nie mówmy o prawie domówionym, nie mówmy o prawie blankietowym i nie mówmy o jakichś innych sytuacjach, które nie są po prostu prawnie zapisane.
Mandat jest albo nie ma. W końcu ta cała procedura zakończyła się według schematu demokratycznego.
Panie redaktorze, ja powiedziałem tak, no prawnie po okresie zastanowienia się i zachwiania nareszcie wrócił rozsądek i wrócił rozsądek dotyczący jak gdyby składania rezygnacji i dotyczący przepisów prawnych. Ja się w pełni z tym zgadzam, tylko
czyli teraz wszyscy już będą wiedzieli, że jak rezygnacja
organ
to
jest
cały
powołany
zarząd.
Zarząd działa sprawnie i ewentualnie, że jest powołany prawidłowo, także nie będzie jakichś...
Ale rozwadnianie tej sytuacji na zasadzie, że tutaj premier albo coś, nie, to było po prostu złe i ten człowiek był konkretnie niezdecydowany w tym zakresie. Mówię o panu marszałku.
Panie rektorze, mówi pan o zmianie przepisów, ale przecież sejmik może nie udzielić absolutorium zarządowi i wtedy również ten zarząd tak jakby musi podać się do dymisji.
Też to przećwiczyliśmy w ubiegłej kadencji.
Tak. No to może w końcu to absolutorium było. No, w końcu to absolutorium było, ale no tutaj w tej sytuacji widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość no to jest partia jednego silnego człowieka. Pan marszałek Kosicki pojechał do Warszawy, odbył rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Zresztą pojawiały się też takie spekulacje medialne. Nie wiem, na ile to prawda, że pan prezes dał panu marszałkowi dwie opcje. Albo zostaje i dalej prowadzi województwo, albo rezygnuje w ogóle z mandatu radnego. Tak też pojawiały się takie plotki. Nie wiem, na ile one są prawdziwe, ale widać, że pan marszałek Kosicki, który znowu jest marszałkiem, no po prostu przemyślał tą sytuację i uznał jednak, że rezygnacja
z szefem Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział mi, że takiej opcji nie było. Pan prezes nie sugerował panu marszałkowi żadnych rezygnacji. Mowa była o przedłużeniu mandatu i
mówię, że to są spekulacje. Przeczytałem to gdzieś w mediach, więc tylko...
To była jakaś wrzutka.
Czyli panie redaktorze, wracając do prawa, prawda, bo pan powiedział, czy warto prawo zmienić. Jednak zdecydowanie może czas najwyższy zmienić prawo, ujednolicić na tyle, żeby nie było ćwiczeń
z demokracji
na bazie poważnej instytucji, jaką jest Sejmik Województwa. Tak?
Nie, no ale nie możemy też z drugiej strony prawnie zakazywać politykom odwołania się do szerszego grona sprawdzenia.
Ale panie redaktorze, jeszcze na razie się nie zdążył wykazać czymkolwiek. Co tu się sprawdza, jeszcze się nie zdążył wykazać niczym.
To sprawdzenie, ja bym nie komplikował systemu sejmikowego i nie porównywał go do polskiego systemu parlamentarnego, który jest skomplikowany. Sprawdzenie jest dokonywane raz w roku. No jest zatwierdzany ten budżet i albo ten budżet jest zatwierdzony,
albo nie.
I myślę, że w pięcioletniej kadencji pięć razy sprawdzenie dla, że tak powiem, dla sejmiku to wystarczy. Tak, nie przesadzajmy ze sprawdzaniem. Nawet jeżeli rządzi inna opcja, z którą ja się nie zgadzam, to nie utrudniajmy jej chociaż rządzenia w tym zakresie. Tak.
Doskonale wiemy, w mętnej wodzie jest najlepiej pływać, prawda? I tam nic nie widać. A my cały czas stoimy na stanowisku.
W mętnej wodzie trudno wybrać kierunek i czasami potrzeba trochę klaru, że tak jak to mówią żeglarze, żeby obrać odpowiedni kurs.
Jednak prawo jest niedoskonałe w każdej dziedzinie, gdzie byśmy czego nie dotknęli. I czas najwyższy tym się zająć po prostu i od podstaw.
Ale w każdym razie mieliśmy taką sytuację, w której co nieco nie było wiadomo, teraz już się sytuacja wyklarowała i każdy, kto będzie ewentualnie miał w zanadrzu tego rodzaju pomysł na rezygnację, już mu chyba nie przyjdzie do głowy. Bo będzie wiadomo, że musi się to wiązać z rezygnacją, z poddaniem pod głosowanie całego zarządu, ponowne wybory i tak dalej, i tak dalej. Także z tego punktu widzenia pewna sytuacja się wyklarowała. Tak, panie pośle?
No zgadza się na pewno i tutaj widać po tym, że trzeba tam ileś analiz przeanalizować, to wszystko się zastanowić, czy nie wpadamy w jakąś pułapkę, tak? Być może tutaj pan marszałek miał jakieś po prostu też może inne opinie prawne, tak? Bo różni prawnicy się w tym temacie różnie wypowiadali, tak? Jedni mówili, że można złożyć rezygnację, drugą rezygnację się składa o wycofaniu, więc tutaj były różne opinie konstytucjonalistów i prawników, ale myślę, że tutaj to jest zastanowienie się dla wójtów, dla burmistrzów, tak, dla ewentualnie starostów, że takie decyzje no, muszą być przemyślane i racjonalne. Tak, bo
nie mogą być ad hoc podejmowane, bo to się zawsze będzie kończyło, tak jak w przypadku sejmiku.
Były pewne problemy, to nie ma co ukrywać, ale być może też marszałek no, sprawdził, że ma ten faktycznie silny mandat, tak, bo jeszcze raz jego przegłosowanie, wiadomo jakie były komplikacje przy wyborze marszałka, tak, dzisiaj to zostało jakby wyprostowane, jest ta jednomyślność i chcemy pokazać, że jesteśmy spójni jako Prawo i Sprawiedliwość, prawica w naszym województwie, tak. I myślę, że przecinamy spekulacje dla opozycji, bo żeby była podjęta inna uchwała, prawdopodobnie były jakieś różnego rodzaju domysły, że zarząd działa niewłaściwie, że nie ma mocy prawnej, tak, czy poparcia i to też by było, myślę, że tym dzisiejszym głosowaniem tutaj radni przecięli wszystkiego rodzaju spekulacje.
No, pan marszałek i radni PiSu, z czego akurat się cieszę, podjęli właściwą decyzję, jeżeli chodzi o powtórne głosowanie, bo rzeczywiście wielu prawników mówiło o tym, że no, zarząd nie będzie mieć właściwego mandatu do sprawowania władzy, tak? A jednak Urząd Marszałkowski jest bardzo ważnym urzędem, no, jednym z ważniejszych w województwie, odpowiada za środki unijne i nie może być tak, że marszałek jest marszałkiem, ale według niektórych prawników tym marszałkiem nie jest, więc tutaj no akurat
potem
mamy...
Potem przyjdzie Olaf i wyciągnie...
Dokładnie, tak. No, ryzyko było za duże, akurat tutaj się cieszę, że posłuchano się opozycji i przeprowadzono te ponowne wybory, bo na początku chciałbym przypomnieć, że pan marszałek mówił, że najprawdopodobniej nie będą potrzebne powtórne wybory. Dobrze, że one się odbyły, bo teraz jest pewność. No, a że wybrano tego marszałka po raz drugi, no to akurat tutaj mam wątpliwości, czy to dobrze.
Pozostańmy ewentualnie z nimi. W każdym razie marszałek został ponownie wybrany. Sytuacja jest wyklarowana, także wiemy, kto będzie przynajmniej w najbliższym czasie sterował województwem. Teraz zajmiemy się już wyborami europejskimi. Zbliżają się one wielkimi krokami. 26 maja będą się odbywały w całej Europie owe wybory. No i zaczęły się już ruchy. Powstają różnorodne koalicje, między innymi Paweł Kukiz znalazł swoich 5 gwiazdek. Jakby to pani Wando skomentowała? To oznacza, że no, ruchy, które nie są partiami, które no, przynajmniej we Włoszech wchodzą jednak do rządów, zaczynają coraz większą rolę grać. Takie, jak to mówią niektórzy publicyści, bardziej populistyczne w Unii Europejskiej?
To znaczy, nasz lider Paweł Kukiz sam w sobie jest takim indywiduum, prawda? Powiedział jasno i wyraźnie, że zawiódł się na Platformie, po pierwsze, tak? Którą mocno wspierał w poprzednich wyborach. Na pewno nie przystąpi do koalicji, do której ostatnio przystąpiło również SLD, bo to nie jest dla ruchu absolutnie wskazane. Jasno i wyraźnie stwierdził, że idziemy sami, ale wcześniej pamiętamy, że prowadził rozmowy w Brukseli, prawda? Z Luigi Mai, tak, w Parlamencie Europejskim. I to był taki zaczynek, prawda, żeby ewentualnie ruchy antysystemowe połączyły się po prostu i wspólnie poszły do Parlamentu Europejskiego.
Trochę ale to dlaczego? Mało logicznie brzmi. Ale to ruchy mało. Antysystemowe ale przeciwko systemowi
tak.
Unii
nie,
Europejskiej.
To są ruchy proeuropejskie po pierwsze. Musimy zdać sobie z tego sprawę, które chcą reformy Unii Europejskiej. A z tego co wiem, reformy chce większość Unii. Po prostu nie zgadza się Kukiz 15, zresztą tak jak i ten ruch 5 gwiazd. Tam do tego jeszcze weszła Chorwacja, Finlandia bodajże,
tak.
Grecja. Chyba tak.
Z tego co wiem, to na pewno Włochy, na pewno Finlandia, tak. Na pewno Chorwacja.
Doskonale wiemy, że to jeszcze nie jest cała koalicja. Rozmowy są prowadzone, tak? Bo ze względu na to, żeby stworzyć jakiś tam klub w Unii Europejskiej, ten parlamentarny, trzeba co najmniej 7 państw, tak? Jeżeli uda im się...
25 posłów,
ale złożonych podobno z 7 państw, aż tak w prawo nie wchodziłam. W związku z tym, jeżeli chcą reformować tą Unię, chcą po prostu państw, które bardziej będą samodzielnymi państwami. Nie będzie dyktatu zarówno Francji, jak i Niemiec, no bo nie ukrywam, siedzimy, jak rządziła Platforma, no to byliśmy pod pantoflem Niemiec i Francji, tak? Teraz jesteśmy pod pantoflem znowu Ameryki i Izraela. Doskonale z tego zdajemy sobie sprawę. Tutaj chodzi
o... Z Izraelem to różnie.
No, teraz to już bardzo różnie, prawda? Szczególnie dzisiaj te informacje, które mamy. Ale wracając do tego, proszę państwa, to podpisano, no, europejski, prawda, taki traktat, 10-punktowy.
Na ile mandatów liczycie? Na ile mandatów europejskich
liczy? To znaczy, to chyba
Paweł
jeszcze za wcześnie mówić, bo jeszcze nawet nie mamy wskazanych jedynek. Od tego trzeba zacząć, prawda? Nawet nie do końca nie wiemy, kto będzie...
Do kogo się pani przymierza tutaj? W okręgu warmińsko-mazursko-podlaskim.
To znaczy, my byśmy chcieli, żeby posłowie wystartowali, my ewentualnie byśmy uzupełniali listy, to chyba było najbardziej adekwatne do tego, bo są bardziej znani, prawda? Ale czy tak będzie, też nie wiem. Kukiz nie ukrywa, że liczy co najmniej na 4 mandaty. Ale oczywiście chodzi to o okręgi wielomandatowe, czyli co najmniej 4-mandatowe, prawda? Bo no wiadomo, że okręgi dwumandatowe, no to... To widzimy, to już nawet nie ma...
Nie porządzi.
No dokładnie, dlatego tutaj też nie trzeba nawet już chyba nawet żadnych tam, tak jak w sejmiku, prawda, prób przeprowadzać, czy ma takie poparcie, czy inne. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Jesteśmy za tym, żeby jednak szedł sam. Popieramy jako Kukizowcy tą
czyli w żadną
propozycję.
Koalicję nie będziecie wchodzić poza tymi
zdecydowanie
europejskimi.
Nie będziemy.
Krótki komentarz, panie pośle.
Ja tutaj nie chcę oczywiście komentować decyzji Kukiza, tak? Bo ruch Kukiz 15 jest samodzielnym ruchem.
Ale całą sytuację, że ruchy antysystemowe zaczynają się jednoczyć.
Szuka czegoś nowego.
Ruch pięciu gwiazd, włoski ruch pięciu gwiazd jest znany bardziej z eurosceptycyzmu, tak? Więc tutaj zawsze ten ruch był taki postrzegany jako taki ruch, który był bardziej antyunijny, a nie...
Nawet się mówiło, jak dochodzili do władzy w koalicji we Włoszech, że nastąpi wyjście Włoch z Unii.
No właśnie, na szczęście Włochy trzymają się twardo w Unii Europejskiej.
Jak Chińczycy. Żeby się odwołać do wesela.
Pan redaktor dzisiaj ma dobry humor. Ale tutaj no, zobaczymy, jak to będzie. No, ja tutaj akurat całym sercem jestem za koalicją europejską, która powoli się tworzy. Jak widzieliśmy, byli premierzy, byli ministrowie spraw zagranicznych, podpisali deklarację. Teraz do koalicji oprócz Platformy weszło SLD i Zieloni.
SLD to się jeszcze w drugiej części zajmiemy. Na razie skupmy się na tych antysystemowych partiach.
Ja nie wróżę Kukizowi w wyborach europejskich jakichś dużych sukcesów. W wyborach samorządowych już Kukiz pokazał, że nie udało się uzyskać żadnego mandatu sejmikowego w skali Polski.
Pan doskonale wie, że to
Tak, ale to wie pani, mówię swoją opinię, także nie wróżę wam sukcesów. Jak będzie, zobaczymy, to wyborcy.
Ja nie wróżę sukcesu koalicji z drugiej strony,
Kazimierz
która nazbierała wszystko.
Jak pan się zapatruje?
To są na pewno jakieś tam harce przedwyborcze, tak, bo takich koalicji widać, że się planuje tworzyć więcej. Jakubiak z Jurkiem, tutaj Kukiz, teraz wiem, że Piotrowski do Europarlamentu, tak, mam jeszcze troszeczkę czasu, ale myślę, że dobrze...
Nadchodzi wiosna,
ale myślę, że wszystko jest dobrze, że Kukiz chce właściwie do tych wyborów iść samodzielnie. Ja myślę, że to będzie dobre takie przetarcie dla nich przed wyborami parlamentarnymi, bo one są chyba dla Kukiza najważniejsze wybory parlamentarne, bo do Parlamentu Europejskiego nie wróżę do jakiegoś większego sukcesu. Być może, żebyśmy mieli 3 mandaty w naszym województwie podlaskim, to być może wtedy można było coś uszczknąć.
Tak,
niestety,
jak zakładała ustawa PiSu.
Tak. A tutaj po prostu, no to wiadoma sprawa, że u nas w wyborach do Europarlamentu zawsze jest niska frekwencja, czy na Podlasiu, czy na Mazurach, tak. I my tutaj kosztem innych województw...
Przed długim weekendem
i kosztem innych województw ten po prostu trzeci mandat tracimy, tak? I myślę, że w tym roku będzie podobnie, że to tylko będą 2 mandaty. Więc tutaj to jest dobre. Uważam, popieram te działania Kukiza, który czegoś szuka, chce zaistnieć, bo to jest ważne, że będzie miał swoją tożsamość, tak? Bo tworzenie czegoś dużego, może to jest i dobre, ale to są różne wychodzą koalicje, bo tu Platforma chce utworzyć, to się pojawiła Wiosna i to będą wszelkiego rodzaju... Być może też jest to targowanie się niektórych, którzy tworzą jakieś koalicje po to, żeby na przykład czy w Zjednoczonej Prawicy mieć lepsze miejsce ewentualnie w wyborach do Europarlamentu, tak? I my tutaj pójdziemy oddzielnie, a być może pójdziemy razem, tak? Przecież te rozmowy trwają, my o wszystkich rozmowach oczywiście nie wiemy, które trwają, gdzie są prowadzone rozmowy i myślę, że jeżeli tam będzie około chyba 16 kwietnia, gdzieś trzeba będzie zgłaszać tych kandydatów do Europarlamentu, to wtedy będzie...
Wtedy dopiero się okaże.
Będzie jasność, kto jest na jakich listach i z kim idzie w koalicji, tak?
No właśnie, jak te ruchy antysystemowe, jak pan to widzi?
Do swojego przedmówcy, który mówi o chodzeniu w koalicjach. Otóż obecnie rządzące ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość rządzi w koalicji z Gowinem i z partią pana ministra Ziobry, więc mówienie o koalicjach i tak odżegnywanie się od tych koalicji jest po prostu zaprzeczaniem swojej działalności. Natomiast jeśli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej...
Do sojuszu to powrócimy. Na razie skupmy się na tych ruchach antysystemowych.
To znaczy ja powiem
na tym sojuszu Kukiza z pięcioma gwiazdami.
Ja powiem w ten sposób. Sytuacja wygląda w ten sposób. To są różne wizje postrzegania Unii Europejskiej, na które należy zwrócić uwagę. Z mojego punktu widzenia... Ja jestem ortodoksyjnym euroentuzjastą. Powinniśmy dążyć do państwa wspólnego, federacyjnego, które będzie miało jakieś tam tożsamości narodowe, dążyć do wspólnej waluty. Są ugrupowania, które
czyli
dążą...
euroregiony, euroregion Polska, euroregion Francja, Niemcy.
Natomiast są różne ruchy. Niektórzy chcą ograniczyć Unię Europejską tylko i wyłącznie do Unii Handlowej i być może do Unii w jakiś sposób gospodarczej, nie wchodząc jak gdyby w inne sfery życia, ale należy zwrócić uwagę, że...
No ale mamy w niektórych sprawach politycznych rozbieżne interesy, co udowadnia i Nord Stream 2, co udowadnia kwestia uchodźców i może na tym etapie tworzenie głębszych sojuszy nie ma sensu. Może się skupić na gospodarce i rozwijać to.
Ale to wtedy, jeżeli się skupimy na gospodarce, no to wyhamujmy sprawę, jeśli chodzi o edukację wyższą, zatrzymajmy Erasmusa, bo po co?
Ale możemy wykształcenie połączyć z gospodarką, bo takie są globalne wyzwania.
Ale mechanizm tych połączeń europejskich jest znacznie więcej. Wyłączmy gospodarkę, wyłączmy edukację, wyłączmy kulturę, no bo przecież dostajemy też pieniądze na kulturę, wyłączmy infrastrukturę drogową, no bo przecież też o tym zapomnimy.
My tylko wyłączamy państwo i naród.
Panie redaktorze, bo teraz tu cały czas mówimy właśnie o tym ruchu, tak? W związku z tym aż wypada powiedzieć, tak? Przede wszystkim jeszcze nie zaczęła się kampania. Nie wiemy do końca również, co podpisano w tym właśnie porozumieniu, tak? Na pewno chcą Europę równych szans. Na pewno chcą, żeby państwa po prostu wszystkie były równo traktowane. Grecja jest przez rolników reprezentowana, prawda? Wiemy, że rolnicy strajkują, jest źle, tak? Czyli też chcą zmienić, żeby dopłaty były tak samo dla Unii, dla krajów bogatych, jak i tych biedniejszych, które weszły w tej drugiej turze. Myślę, że to są dobre rzeczy. Jeżeli ruszymy, prawda, z kampanią, kiedy się zacznie kampania, tak jak pan powiedział, i padną nazwiska, to wtedy będzie czas na przedstawienie programu i wyborcy zadecydują.
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że kryzys grecki kilka lat temu pochłonął dopłaty na poziomie 500 miliardów euro i dodatkowo wsparcie 250 miliardów euro, więc to, że Unia po pompowaniu 700 miliardów euro zaczyna oszczędzać na Grecji. Nie dziwmy się, że
ale na bankach nie zaoszczędziliśmy, chociaż pompowaliśmy znacznie więcej.
W związku z tym sytuacja wygląda. Ja rozumiem, że po przykręceniu kurka rolnicy w Grecji czy inne sfery gospodarcze zaczynają mieć kłopot, ale to jest wynik 25-letniej rozrzutności greckiej, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. Ale oni dostali 750 milionów euro. Polska dostała tylko 400, czyli mniejszy kraj dostał dwa razy więcej pieniędzy w czteroletnim okresie czasu. To jest taka duża ilość pieniędzy.
Może bali się wystąpienia kolejnego kraju z Unii, bo i tak
ale przecież to są pieniądze. Na te pieniądze ktoś
pana
musi
posła Gwiazdowskiego
zarobić,
i na swoje odbicie, na nasze
podatki.
Siwe włosy, że Unię Europejską pogodzą emeryci. Jeśli będą problemy ze zdobyciem emerytury, bo państwa będą miały problemy, to wtedy na pewno dojdzie do większej unifikacji. Albo jak będą problemy z utrzymaniem seniorów, to też dojdzie do większej dalszych rozmów unifikacyjnych, bo trzeba będzie wszystkim ludziom zapewnić odpowiednią opiekę. Takie jest moje przewidywanie, czy się sprawdzi to. To my już nie sprawdzimy tego. Zrobią to znacznie młodsi za nas. Na zakończenie OSLD kapitulacja, bo takie głosy też dochodzą. Niektórzy zamierzają rzucać legitymacjami, nie zgadzając się z decyzją Włodzimierza Czarzastego.
To nie była decyzja Włodzimierza Czarzastego. Była to decyzja Konwencji Krajowej. Konwencja Krajowa to jest organ kolegialny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który się składa z Zarządu Krajowego, Rady Krajowej oraz wybieranych.
Co przeważyło? No bo narzekaliśmy, że w wyborach samorządowych, na przykład w Białymstoku, nie było kandydata, w związku z tym SLD nie mogło się zaprezentować, nie mogło pokazać się wyborcom. Teraz w tej koalicji europejskiej również gdzieś będziecie w tle jako siódma gwiazdka, czy ósma.
Myślę, że przeważa generalnie pragmatyzm w tym zakresie, że przed chwilą rozmawialiśmy o eurosceptykach. My próbujemy jednoczyć w naszym kraju euroentuzjastów, którzy uważają, że wybory do Parlamentu Europejskiego to jest jak gdyby innego rodzaju polityka niż wybory do samorządu czy wybory do Sejmu.
No ale i tak niezależnie od wiosny czy od lata, najważniejsza będzie w tym roku jesień i w związku z tym no, wszystkie te manewry, które teraz się odbywają, mają w tle najważniejszą kampanię tegoroczną, czyli wybory parlamentarne.
Ta decyzja, która została podjęta nie dotyczy wyborów parlamentarnych. Jeśli chodzi o koalicję w wyborach parlamentarnych.
No ale byłby taki Czarzastobus, by jeździł, to wszyscy by wiedzieli, że jest SLD, a teraz będzie jeździła koalicja europejska i tak taki miszmasz, nie wiadomo co.
To znaczy ja po pierwsze aż tak negatywnie nie patrzę na to, jak pan redaktor na to patrzy.
Nie, ja mówię jak z punktu widzenia wyrazistości
my mamy naprawdę różnorodnych organizacji. My mamy naprawdę wyrazistych kandydatów, jeśli chodzi o wybory europarlamentarne.
Włodzimierz Cimoszewicz, Platformy Obywatelskiej. Leszek Miller, nie wiem tak dokładnie.
Sojusz Lewicy Demokratycznej. Aha. Marek Belka, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
No bo miał za sobą Samoobronę, to już się pogubiłem.
Bogusław Liberacki, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Janusz Zemke, Sojusz Lewicy.
Ale teraz nie będzie SLD, tylko będzie KE. Gdyby to było jeszcze KM plus SLD, to wszystko było jeszcze jakoś tam do skonsumowania. Panie pośle, jak pan? Kapitulacja ze strony władz...
Jak była ta zawierana koalicja europejska bodajże, tak? I tam podpisywali Miller, Cimoszewicz i Belka. To należało się takiego ruchu spodziewać ze strony SLD. Ten ruch został wykonany trochę w późniejszym czasie. Ale wiadomo sprawa, że SLD też jest dzisiaj podzielona, bo część przeszło do wiosny Roberta Biedronia, część jest w SLD. Widać, że ci starsi działacze uznali, że lepiej się w tej koalicji europejskiej, bo pewnie łatwiej jest to mandat osiągnąć, bo pewnie tam ma jakieś zagwarantowane jedynki czy dwójki, gdzie dla pana Cimoszewicza będzie go wskrzeszenie po takim dłuższym odpoczynku. Jest to dla mnie dziwna koalicja, bo nie wiem jak będzie się zachowywał, bo słyszy się, że może i Roman Giertych będzie startował i Marcinkiewicz z tej listy. Naprawdę będzie to dziwna koalicja, bo nie wiem, czy jakiś mają wspólny program, z których idą do wyborów europejskich, bo jakiś program trzeba mieć i ten program zaprezentować. My taki program będziemy prezentować już bodajże 23 na konwencji naszej wyborczej i myślę, że to są różne programy, więc tutaj SLD tym bardziej traci tożsamość i to, co powiedziałem wcześniej, będzie im ciężko po prostu się przebić w wyborach jesiennych parlamentarnych.
Panie Krzysztofie, to wyścig po emerytury europejskie?
Tak. Panie redaktorze, bardzo się cieszę, że siły proeuropejskie, prodemokratyczne łączą się w jeden wspólny, duży blok. Mam nadzieję, że również taki blok, tylko że jeszcze szerszy, powstanie na wybory parlamentarne i wspólnie będziemy teraz walczyć o jak najwięcej miejsc w parlamencie europejskim, aby te swoje wartości europejskie móc tam przedstawiać, a później również w parlamencie polskim. No wszyscy na pewno widzimy, ile dała nam Unia Europejska. Tak, ja tutaj przytoczę kilka wartości. Polska wpłaciła do Unii prawie 52 miliardy, ale otrzymały z Unii prawie 160 miliardów. To daje około...
Ale w jakiej walucie?
Euro. Mówimy o euro. To wychodzi około 108 miliardów euro na czysto dla Polski, które widzimy w inwestycjach drogowych, inwestycjach kolejowych. No, panie redaktorze, jest wiele...
Ale wiele... z Unii wychodzisz. No
panie pośle, nie mówię, że chce z Unii wychodzić, tylko mówię o tym, że siły proeuropejskie
jednoczą się.
Koalicji, tak? Jesteśmy za tym, żeby nadal być w silnej Unii Europejskiej, bo to jest bardzo ważne dla Polaków, a Unia Europejska to są również efekty w postaci nowych dróg czy nowych dworców kolejowych, tak, które nas teraz otaczają. I uważam, że powinno do tego Parlamentu Europejskiego dostać się jak najwięcej osób, które chce silnej Unii Europejskiej, a nie eurosceptyków.
Panie Wando, do wyboru. Albo w koalicji, albo samodzielnie. Przećwiczyliście to w wyborach samorządowych, bo stworzona została dziwna nazwa. No i nie było was widać.
No dokładnie.
W sensie identyfikacji pewnie duże straty wizerunkowe ponieśliście.
Ja od razu byłam sceptyczna co do tego projektu, ale muszę panu powiedzieć, że nie naciskaliśmy. Nie naciskaliśmy na przede wszystkim samodzielność ze względu na to, że no kolega został pełnomocnikiem, ja zostałam drugim pełnomocnikiem, w związku z tym na listy nie miałam jako takiego wpływu.
Czyli jak się nie ma własnych kandydatów, to czasami warto zaryzykować swoim wizerunkiem?
Wiadomo było, że trzeba mocnego kandydata na prezydenta. Wydawało nam się, że jednak kampania była bardzo dobrze przeprowadzona, ale w naszym mniemaniu, to znaczy w naszej ocenie Kukiz 15, zabrakło tam właśnie w tle Kukiz 15. Były spory...
Czy zatem pytanie spory... do pana Piotra, czy za ta koalicja europejska nie powinna mieć swoich myślników. No, ale to, tak jak ale było, to Platforma
spory,
Obywatelska i Nowoczesna.
Ale ja powiem w ten sposób. Okazało się wielkim niewypałem.
Ja tylko chcę powiedzieć, dokładnie tak ze wstępnych rozmów będzie. I to potwierdza też sytuacja związana z Kukiz 15. Chwilowa koalicja dla dobrze zbudowanej formacji politycznej, która funkcjonuje, że tak powiem, na firmamencie politycznym przez wiele lat, nie zmieni sytuacji takiej, że SLD po wyborach do Europarlamentu będzie formacją nierozpoznawalną. Kukiz funkcjonuje na rynku politycznym krócej, wystąpił tutaj pod inną nazwą. Skończyły się wybory, wrócił jak gdyby do swoich notowań i do swojej nazwy.
To... Kukiz nie wystąpił pod inną nazwą, proszę nie mylić, bo to był kandydat, który walczył o poparcie Kukiza
Nie wystawiliście swojego...
Nawet nie było logo Kukiz 15.
Ja rozumiem, no ale nie występowaliście w
czyli
wyborach.
Czyli zniknęliście jakby z kampanii.
Przez tylko w Białymstoku, tak? Bo to też trzeba o tym powiedzieć.
Ale dokładnie, to był tylko
przez pewien czas zniknęli
państwo
z sondażu. Uważam, że nie.
Panie redaktorze, stworzyliśmy koalicję europejską na wybory, na wybory samorządowe i było tam komitet wyborczy, koalicyjny komitet wyborczy, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna. I teraz wszystkie formacje najprawdopodobniej będą również wymienione.
No, jak będzie... się 10 zgłosi, to ja już nie wiem, jak dziennikarze to wymienią jednym tchem. To
koalicja, dlatego jest skrót Koalicja Europejska, proeuropejska.
Tylko na podsumowanie powiem, że cieszę się, że nasze stowarzyszenie Ruch Kukiz 15, Obywatelski Ruch idzie samodzielnie, bo to jest przede wszystkim najlepsza w tym momencie dla nas będzie wyrocznia. Jakie
zobaczymy
mamy poparcie?
Po wynikach,
oczywiście,
pani Wando,
i po wynikach zobaczymy.
Poczekamy na 26
ale liczę
maja,
na mądrość
kiedy będą
wyborców,
wybory
że
europejskie
czas zacząć
i wtedy
zmiany oddolnie.
Wszystko wiadomo. Dziękuję pięknie. Dzisiaj gościliśmy w naszym studiu Wandę Jankowską z Kukiz 15.
Dziękuję państwu za uwagę.
Kazimierza Gwiazdowskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Krzysztofa Truskolaskiego, posła.
Dziękuję bardzo.
I Piotra Kusznieruka, szefa Zarządu Wojewódzkiego SLD na Podlasiu.
Dziękuję państwu, dziękuję.
Również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.